Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Witam Państwa, mam nadzieję, że najbliższe kilkadziesiąt minut to nie będzie czas stracony. Już za chwilę spotkamy się z uczniami i nauczycielami z Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze. Szkoły, która nie tylko przekazuje swoim uczniom wiedzę ujętą w podstawie programowej, ale pokazuje również, czym jest integracja, tolerancja, akceptacja i uwaga na drugiego człowieka. Spotkamy się także z Linianą Kurek, prezeską Żagańskiego Stowarzyszenia Amazonek, a także nieprzeciętnym mieszkańcem Skwierzyny. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze nazywany jest szkołą integracyjną. Na czym polega ta integracja i w czym się wyraża? Opowie Magdalena Galus.
Nauczyciel wspierający. Przede wszystkim szkoła jest architektonicznie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. To znaczy wejście do szkoły jest z podjazdem. Jest winda, którą się osoby z niepełnosprawnością przemieszczają między różnymi poziomami. Jest bus, który przywozi dzieci do szkoły z opiekunem. Do tego odpowiednio przygotowany. Przywozi i rozwozi, a oprócz tego na każdym poziomie, czyli od szkoły podstawowej do końca liceum, jest otwierana co roku przynajmniej jedna klasa integracyjna, w której z uczniami zdrowymi uczą się osoby z niepełnosprawnościami.
A jakie to są niepełnosprawności? Pytam o to, również zaciekawiona, czy uczniowie z niepełnosprawnościami realizują taki sam program nauczania jak każdy inny uczeń?
Oczywiście, programy są realizowane te same dla wszystkich, natomiast osoby z niepełnosprawnościami mają oczywiście dostosowania. Odpowiednie w zależności od tego, co znajduje się w ich orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Tam są zalecenia, do których my się stosujemy. Czyli na przykład pomoc nauczyciela wspomagającego w czytaniu, w pisaniu, bo my tu mamy i osoby z opiniami i z dysleksją, ale mamy osoby właśnie, to są bardzo różne niepełnosprawności, dlatego że tak naprawdę niepełnosprawności ruchowych jest najmniej u nas. My w liceum w tej chwili mamy i to właśnie w jednej klasie tej samej trzeciej dwie dziewczynki na wózkach inwalidzkich, natomiast są osoby z głębokimi wadami wzroku, są osoby z wadami słuchu, są osoby i to jest ich coraz więcej ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera. Na niższych klasach mogą się też uczyć osoby z niepełnosprawnością intelektualną i one wtedy mają odpowiednie dostosowania. Natomiast w liceum ustawowo nie ma takich dostosowań, w związku z tym tu są tylko osoby z normą intelektualną. Natomiast właśnie z racji tych niepełnosprawności w każdej klasie integracyjnej jest zatrudniony taki nauczyciel wspierający, który chodzi z uczniami na wszystkie lekcje i w zależności od ich potrzeb, mówiąc kolokwialnie, robi co może, czyli sporządza notatki w zeszycie, pomaga odczytać polecenie, kiedy nie jest do końca jasne dla każdego, pomaga robić wykresy, rysunki. Ogólnie też zadaniem nauczyciela wspomagającego jest takie uwrażliwienie reszty, bo to nie może być tak, że dziecko jest przyspawane do tego nauczyciela, takie zwłaszcza na wózku, że tylko ten nauczyciel z klasy do klasy to dziecko wozi, bo takie dziecko nie ma nigdy szansy w pełni się z klasą zintegrować. Zadaniem nauczyciela wspomagającego i wychowawcy, bądź też w tej roli jest ten nauczyciel, bo i tak się zdarza, jest przede wszystkim stworzenie takiego zgranego zespołu, gdzie dla każdego ucznia w klasie to jest normalne i nam się to udało z moimi koleżankami. To jest normalne i oczywiste, zwłaszcza w liceum, gdzie są rozszerzenia i jedna klasa nie jest na wszystkich zajęciach ze sobą. Na przykład ja mam angielski z Klaudią. Okej, to ja zabieram Klaudię na angielski. I tak myśli sobie uczeń, tak? Kończymy język polski i ja na przykład pytam Ilonkę, co teraz ma? Ilonka mówi, że ma rozszerzenie z biologii. Więc mówię, kto zabiera Ilonkę na rozszerzenie z biologii? Już się zgłaszają trzy osoby. I te osoby wiedzą, że trzeba koleżankę podstawić do stolika, odsunąć krzesło, podstawić do stolika, wypakować ją, wyjąć jej odpowiedni zeszyt, podręcznik, piórnik, może poprosi o wyjęcie kanapki, może poprosi o wyjęcie picia. I to jest normalna ich, to nie jest jakaś podopieczna, to jest ich koleżanka. Osoby zdrowe w przyjaźni też dla siebie różne rzeczy robią. Przynoszą sobie kanapki, robią dla koleżanki herbatkę w termosiku na przykład, uczą się razem do sprawdzianu. I tu mamy taką sytuację, bo nasze dzieciaki są normalnie funkcjonującymi nastolatkami, nastolatkami i tak chcą być traktowane.
Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W Waszej szkole od lat odbywały się takie bardzo ciekawe, dedykowane olimpiady. W tym roku jej nie było.
Ta formuła troszeczkę się wyczerpała, dlatego że to były takie duże imprezy na sali gimnastycznej, gdzie zdrowi uczniowie mogli się przekonać, jak funkcjonują osoby niepełnosprawne. Czyli był na przykład rajd przez przeszkodę na wózku inwalidzkim i szczerze mówiąc nie każdy miał odwagę, bo dla nastolatka jest bardzo ważną rzeczą, jak wypada w oczach rówieśników. I nie każdy miał odwagę wsiąść na ten wózek, pokonywać te przeszkody. Koledzy się śmiali, czasem trzeba było niektórych wypychać na siłę, zwłaszcza w starszych klasach, bo młodsze dzieci nie mają z tym żadnego problemu. A poza tym nie chcieliśmy za każdym razem i co roku robić tego samego, dlatego ta formuła co roku się zmienia. Mieliśmy na przykład 2 lata temu Tydzień Osób Niepełnosprawnych, gdzie zaprosiliśmy tutaj uczniów zespołu szkół specjalnych w Zielonej Górze, którzy nam dali przepiękne przedstawienie przygotowane przez siebie. Były warsztaty polisensoryczne. Ja też obstawiałam na przykład stoisko, gdzie osoby zwiedzające mogły się przekonać, chociażby zakładając gogle zwykłe, które były wysmarowane tłuszczem. Ubierając je i próbując przeczytać kawałek tekstu, mogły się przekonać, jak funkcjonują osoby z głęboką wadą wzroku, mimo okularów, bo one tak naprawdę są w niewielkim stanie, czy osoby z nadwrażliwością sensoryczną, czy ze słabym chwytem. Wystarczy ubrać grube rękawice, na przykład narciarskie, i spróbować przełożyć ziarenka z jednej miseczki do drugiej. Ziarna kaszy wystarczy. Normalnie naszymi sprawnymi paluszkami zrobimy to błyskawicznie, ale wkładając takie grube rękawice możemy się przekonać, jak funkcjonuje osoba, która ma na przykład niedowład kończyn górnych. Potem były różne, w zeszłym roku mieliśmy stoiska z grami chociażby, pokazywaliśmy, jak pracujemy z osobami z niepełnosprawnościami i innymi dysfunkcjami w czasie takich zajęć indywidualnych.
W tym roku nie było olimpiady, ale wymyśliliście oczywiście coś innego.
Tak, ponieważ nasza uczennica jest w ogromnej potrzebie, miała wózek elektryczny, sfinansowany w części przez PFRON, ale ten wózek się zepsuł. Szanse na jego naprawę są niewielkie. Właściwie nie ma szans naprawienia tego wózka. Jej mama założyła jakiś czas temu zbiórkę na stronie zrzutka.pl na nowy wózek elektryczny dla Klaudii, dlatego że na tym, który ma teraz, to i tak jest zwrotny, sprawny, fajny wózeczek, natomiast wymaga pomocy drugiej osoby. Nie jest w stanie sama tym wózkiem wsiąść do autobusu. Jest w stanie tylko kawałeczek podjechać, bo ma niedowład czterokończynowy, czyli jej górne kończyny też nie są w pełni sprawne i nie może sobie popychać tych kółek, tak jak osoby ze sprawnymi rękami. Niezbędny do takiego w pełni funkcjonowania jest jej wózek elektryczny, ale na to potrzeba 16 tysięcy, natomiast na zrzutce na razie się uzbierało 1000. W związku z tym wolontariusze w naszej szkole zbierają pieniążki do puszek. Uczniowie klas i liceum, i gimnazjum oraz 7, 8 i szkoły podstawowej piekli ciasta, które nam przynieśli. Wolontariusze ciasta kroją, noszą na tacach, chodzą z puszkami i każdy, kto wrzuci dobrowolny datek do puszki, zostanie poczęstowany pysznym domowym ciastem. Prowadzimy akcję, natomiast na zrzutce strona będzie czynna cały czas. Ona jest dostępna na naszej stronie internetowej, na stronie facebookowej drugiego liceum. Także mam nadzieję, że wreszcie ruszy ta zbiórka i chociaż w części pomożemy Klaudii zebrać potrzebne pieniądze.
Jakie wrażenia po spotkaniu z koleżanką?
No to też jest bardzo pozytywną osobą, bardzo miło się z nią rozmawia. Pokazuje ten świat ludzi niepełnosprawnych bardziej normalnie i przystępnie dla nas. Nie są takie suche zajęcia, jak na przykład mamy w szkole, czyli mówią nam o tym, ale nikt tak do końca tego nie rozumie i tego nie widzi. Łatwiej jest z kimś porozmawiać, kto to czuje, widzi to codziennie, doświadcza, niż taką osobą, która mówi po prostu na sucho, która jakby wyryła z książki regułki.
Znałaś wcześniej koleżankę swoją?
Nie znałam, ale widziałam, obserwowałam, ale tak osobiście jej nie znałam. W sumie fajnie było ją poznać i usłyszeć to, co ona czuje, jak to widzi. I teraz w ogóle inaczej postrzegam osoby, które są chore.
No właśnie, jak wcześniej patrzyłaś na osoby na wózkach, osoby z niepełnosprawnościami? Na przykład jak koleżankę, której jeszcze nie znałaś?
Obserwowałam, ale tak się nie zbliżałam, byłam taka oddalona bardziej. I w sumie to tak nie zwracam uwagi, a teraz to w ogóle inaczej postrzegam to.
Kilka słów o sobie. Kim jesteś?
Mam na imię Klaudia Najbor. Od 10 lat jestem sportowcem, jestem uczennicą 3 klasy liceum.
Jaką dyscyplinę sportu uprawiasz?
Bocie. To jest sport dla typowo niepełnosprawnych z mocnym porażeniem czterokończynowym. który jest u nas w Polsce już od chyba 10 lat, odkąd gram, więc no 10 lat już będzie. W szkole czuję się dobrze. Szkoła jest bardzo fajnie nastawia uczniów na nas. To jest dla mnie najważniejsze, że tutaj właśnie nie ma takiego czegoś, że jesteśmy podzieleni na kategorie uczniowie zdrowi, niepełnosprawni, tylko są po prostu wszyscy. Tak samo jesteśmy traktowani, tak samo do nas podchodzą i to jest właśnie najlepsze, że nas nie wyróżniają.
Klaudio, a proszę powiedz, jak ze swojej pozycji postrzegasz osoby zdrowe?
O Jezu, to jest strasznie ciężkie pytanie. To zależy od człowieka. Mhm. Jeżeli człowiek jest, podchodzi do mnie pozytywnie, nie patrzy na mnie jak nie wiadomo nas, jakieś UFO czy coś takiego, to wiadomo, że jestem bardzo dobrze nastawiona do tego człowieka. Ale jeżeli na przykład są ludzie, którzy się na nas patrzą i to jest takie typowo takie wgapianie się, nie po prostu zerknięcie, no to ja takich na przykład ludzi nie lubię, bo dla mnie to jest, dla mnie on jest innym człowiekiem, a ja na niego tak się nie patrzę. Ja go nie obczajam z góry do dołu, i po prostu dla mnie on jest zwykłym człowiekiem, tak samo powinien mnie traktować.
Pytam o to, dlatego że przed chwilą pytałam twoje koleżanki, jak postrzegają osoby niepełnosprawne. I zwykle się zdrowych ludzi pyta o właśnie postrzeganie niepełnosprawnych osób, a tu odwróciłam sytuację.
Tak, bo dużo ludzi boi się nas pytać, zadawać takie pytania. Boją się, że nas, nie wiem, czy im zranią, czy coś takiego. I to jest trochę smutne, szczerze mówiąc, bo nie traktują nas wszyscy poważnie albo tak jak zdrowych. Powinno nam zadać tak samo pytania. Tak samo możemy na nie odpowiedzieć, tak samo jesteśmy rozwinięci i w ogóle, więc powinno tak się więcej zadawać pytań.
Mam taką koleżankę, która straciła wzrok w wyniku choroby i mówi, wiesz, jak straciłam wzrok, ludzie zorientowali się, że jestem niepełnosprawna, to zaczęli mnie traktować jak upośledzoną umysłowo. Czy miałaś czasami też takie wrażenie?
Tak, i da się wtrafić na takich ludzi, którzy jak już widzą jakiekolwiek niepełnosprawność, to jest już naprawdę jakakolwiek. Nawet jeżeli ktoś ma aparat w uchu, to już traktują go jako nie wiadomo kogo. Że to jest już, nie wiem, osoba specjalnej troski, czy coś takiego. I właśnie to jest niepotrzebne. Powinni nam osoby pomagać, wiadomo, wspierać nas najbardziej psychicznie, że tak powiem, ale nie traktować nas jak innych ludzi, bo my jesteśmy tak samo normalni.
Na jaką pomoc jesteś skazana? Co trzeba dla ciebie zrobić? Na przykład w szkole.
No najbardziej z przemieszczaniem się. Z tym potrzebuję największej pomocy, bo niestety właśnie już nie mam wózka elektrycznego, który mogłam sobie sama radzić. A na zwykłym nie jestem w stanie fizycznie cały dzień jeździć wózkiem. Kawałek przejadę, ale to jest też strasznie męczące. Więc najbardziej potrzebuję właśnie w wypakowaniu jeszcze książek czy coś takiego, w podaniu czegoś. Jak mi coś spadnie na podłogę, tego już nie sięgnę. Jak potrzebuję kanapkę, też trzeba im podać, rozwinąć, więc no picie odkręcić, no to są takie...
Czy o to prosisz, czy ogólnie widać, że trzeba ci pomóc?
Raczej wiadomo, moje już przyjaciółki już wiedzą, kiedy mi trzeba pomóc, ale osoby, które nie wiedzą, jak poproszę, nie ma problemu z pomocą, tylko ja w tej szkole próbuję nauczyć ludzi, żeby nie pomagali na siłę, bo to też nie jest najlepszy sposób.
No, ale wiesz, odruch serca. Taki
tak, ja wiem, że to jest odruch, ale tak samo no, ludzie, człowiek zdrowy, do zdrowego nie ma najczęściej takiego odruchu. Po prostu patrzy i czekasz, że coś zrobi. A do niepełnosprawnych potrafią podchodzić po 5-6 osób i co chwilę się pytać o to samo.
No dobrze, to co mamy robić, żeby ewentualnie pomóc, nie urazić i być pożytecznym dla ciebie?
Najlepiej po prostu, jeżeli poprosimy o tą pomoc.
Czyli czekać, aż się odezwiecie.
Tak, niepełnosprawny, który jest na dworze, jest na mieście, jest gdziekolwiek, on jest tak otwarty do ludzi, że on jeżeli będzie potrzebował, to on wie, że on inaczej sobie nie poradzi i on będzie musiał poprosić tą osobę o pomoc. Więc on po prostu ją poprosi. Ale jeżeli będą mu osoby nad głową zawsze się go pytały, to on się w końcu zdenerwuje i może być niemiły.
Rozumiem. Widzę, że nie możesz sama popychać koła wózka. Jak podeszłaś tutaj do mnie, to biodrami
i łokciem
posuwałaś wózek. Taki specjalistyczny dla ciebie wózek już gdzieś jest w drodze, tylko trzeba za niego zapłacić, tak?
Znaczy najpierw trzeba zbrać na niego pieniądze, bo to niestety jest 17 tysięcy, więc to nie jest mało.
Jak niezły używany samochód, nie?
Tak, na przykład wózek, na którym teraz siedzę, który nawet nie jest elektryczny, kosztował 10 tysięcy. To nawet auto dla całej rodziny kupiliśmy tańsze, bo było używane, więc no... To jest takie, no, ale my potrzebujemy ten wózek. Tak samo wy nie potrzebujecie auta. Można przyjechać autobusem, iść na pieszo, jak my tego wózka już potrzebujemy. A niestety w Polsce na większość osób na nie nie stać. Dlatego fajnie, że są osoby, które chcą nam pomóc, jakkolwiek, tak jak w szkole tutaj mi dzisiaj pomagają zbierać te pieniądze. I to jest naprawdę wielki szacunek dla wszystkich.
Słyszałam fragment twojej opowieści z twojego życia, z dnia codziennego. W skupieniu koledzy słuchali. Chyba byli pod wrażeniem.
Najczęściej ludzie są pod wrażeniem, bo myślą po prostu, że jak my jesteśmy niepełnosprawni, to już większość rzeczy sami nie robimy. Że po prostu czekamy, aż ktoś nam pomoże i siedzimy i nie myślimy ani nic. A my po prostu wiemy, czego nie potrafimy i myślimy, jak zrobić to inaczej. Bo my musimy po prostu wykombinować coś. Jak ja czegoś nie zrobię ręką, muszę wiedzieć, jak to zrobić buzią. Czy jakkolwiek inaczej to zrobić. No i no, wiem, że dla nich to jest duży wow, dla wszystkich tutaj ten, bo oni sobie po prostu wstaną, wezmą to ręką i to zrobią. a ja potrzebuję na przykład trzech innych rzeczy i do tego szczęścia, żeby na przykład coś złapać, jak mi coś spada z rąk, więc...
No a jak grasz w te bocie? Przecież tam trzeba kulę pchać.
Ja mam do tego specjalną rynnę. Ja jestem w grupie BC3, przy których jest rynna, taka trochę wyglądająca jak szkocznia narciarska. Do tego mam asystenta, który tą rynnę mi ustawia, ja mu wszystko mówię, co on ma robić. Jedyną rzeczą, którą ja robię, to właśnie cała taktyka w głowie i tylko wypuszczam piłkę na końcu, bo to już muszę zrobić ja. Wszystkie inne rzeczy robi asystent, przestawia mi wózek, ustawia rynnę, ustawia piłki, masuje te piłki. Wszystko to właśnie robi za mnie.
A taką fryzurę to kto ci robi codziennie?
A to tak jak wstaję, tak tylko się przeczeszę, już jest. Więc już mam takie włosy specjalnie zrobione właśnie, żebym nie musiała się długo męczyć. To jest specjalnie zrobione włosy właśnie pod moją niepełnosprawność, że tak powiem, bo długie włosy w moim przypadku są złe, bo nie zwiążę sobie ich, a długie. Robię wszystko buzią, więc się nie da, więc krótkie są najlepsze, a to po prostu się rano przeczeszę, już jest gotowe.
A jak piszesz klasówki?
Najczęściej buzią, bo to robię najszybciej, buzią piszę najszybciej. Ręką też piszę, ale wolniej.
Ale więc... trzymasz długopis w ustach?
Tak, trzymam długopis w ustach i po prostu jakoś tak już się nauczyłam, że... Wkładam go po prostu do buzi i piszę.
I to już nikogo nie dziwi ogólnie w klasie.
Znaczy no w klasie no to pierwszy tydzień to zawsze jest takie wow, co ty robisz. Ale no teraz już wiedzą, już nawet mi jak dają mi długopis z piórnika, to już wiedzą, że nie do ręki, nie na ten, tylko do buzi mi go wkładam, już po prostu było szybciej. To już się przyzwyczajeni.
No dobra, no to teraz tak. Ile mamy czasu, żeby zebrać te pieniądze na wózek?
Czas nie jest jakoś mocno określony. Bo to jest robione na portalu społecznościowym, takim specjalnym portalu, gdzie to można jak coś to przedłużyć. Po prostu to jest tak, że jak zbiorę, to dostanę te pieniądze, dopóki ich nie zbiorę, ich nie dostanę. Więc po prostu obie jak najszybciej, bo nie będę miała tego wózka. Ale mówię, jakiegoś limitu czasowego nie ma. To jest zrzutka.pl.
Jeszcze powiemy o twoich tatuażach. Sama powiesz, czy mam przeczytać?
Moje tatuaże mają, jedno jest, jak skaleczysz się, to robisz blizny, jak skaleczy ktoś, to robi dwie. A na drugiej ręce mam uśmiechaj się, bo to zawsze łatwiejsze niż tłumaczenie komuś, co zabija cię od środka.
I w razie czego, jak nie ma komunikacji z ludźmi, pokazujesz tatuaż.
Tak, w te tatuaże trochę określają mnie, bo wiadomo, jestem otwartym człowiekiem, jestem wesoła i w ogóle, ale nie zawsze tak jest. I po prostu, żeby nie było, że jest tak super, zawsze fajnie, pięknie, to mam te tatuaże, żeby chociaż ludzie widzieli, że też jak normalni ludzie mam złe dni, gorsze dni, nie chcę się z kimś gadać.
Zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na zrzutka.pl albo wpaść do waszej szkoły, do zespołu szkół ekologicznych, poznać Klaudię, no i ewentualnie dołożyć coś.
Tak, bardzo bym o to prosiła i jestem bardzo wdzięczna wszystkim i będę wdzięczna, którzy pomogą mi zebrać na ten wózek i pomóc się usamodzielnić.
Niedawno obchodziliśmy Dzień Wolontariusza, ale podejrzewam, że w waszej szkole nie ma jakichś specjalnych dni, tylko cały czas praca wytrwała.
Oczywiście, mamy bardzo dużo akcji.
Marzena Kumanowska, opiekunka wolontariatu w Zespole Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze.
Szczególnie w tym okresie przedświątecznym pomagamy w środowisku szkolnym, ale również w środowisku lokalnym. Współpracujemy z wieloma fundacjami. W tym roku jednak po raz pierwszy zorganizowaliśmy taką akcję na terenie naszej szkoły. Otóż znalazła się w potrzebie jedna z uczennic, która zbiera na wózek inwalidzki. Dlatego postanowiliśmy wspólnie ze społecznością tutaj szkolną upiec ciasta i częstować uczniów na terenie szkoły. Oczywiście jest to związane ze zbiórką pieniążków na ten wózek.
W szkole jest taka atmosfera bardzo sprzyjająca tej integracji, takiej rzeczywistej integracji.
Tak, podejmujemy się wspólnych działań. Mamy wielu wolontariuszy, którzy biorą udział w różnych akcjach. Zawsze mamy wielu chętnych.
Czyli młodzieży specjalnie namawiać nie trzeba?
Nie trzeba. Naprawdę mamy bardzo dużo młodzieży. Sami czasami wychodzą z pomysłami. Bardzo chętnie biorą udział w takich akcjach różnych, charytatywnych na terenie szkoły, jak również w środowisku lokalnym.
Anna Traczyk pewnie jest dumna ze swoich uczniów, którzy się angażują w te akcje.
Tak, ja myślę, że jestem dumna i ze swoich uczniów, którzy się angażują, ale nie wiem, czy to zostało już powiedziane, natomiast Klaudia, która jest tą uczennicą, na którą w tym roku zbieramy, w poprzednich latach ona pomagała nam zorganizować te imprezy. Ona bardzo często dawała świadectwo o sobie, o tym, jak to jest być osobą niepełnosprawną, z jakimi trudnościami spotyka się taka osoba i myślę, że poszerzała horyzonty naszym tak zwanym zdrowym uczniom po to, żeby mogli spojrzeć z bliska jak gdyby na nastolatka, który musi funkcjonować, ale troszeczkę inaczej. Także pod kątem Klaudii to, co mogłabym jeszcze dodać, to, że jest to osoba pogodna, uśmiechnięta, która sama o sobie mówi, że ona chce żyć tak jak wszyscy inni nastolatkowie, chce mieć przygody, chce mieć swoje pasje i rzeczywiście jest tą osobą, która dzieli się uśmiechem. Stąd właśnie w tym roku ten pomysł, że zawsze gdzieś staramy się ogólnie dla świata mówić o osobach niepełnosprawnych, szerzyć pewne idee, a teraz konkretnie nasza Klaudia jest na pierwszym miejscu.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Prawdopodobnie nie ma takiego mieszkańca Skwierzyny, który nie znałby Jerzego Kuźmicza. Pan Jerzy obecny jest na wszystkich ważnych uroczystościach w mieście. Od lat zbiera też różne pamiątki i wszystko to, co związane jest z historią miasta. Z panem Jerzym spotkała się Izabela Patek.
Jerzy Kuźmicz ze Skwierzyny kolekcjonuje zarówno pamiątki rodzinne, jak i przedmioty oraz dokumenty o mieście. Dlatego też przez wielu zwany jest po prostu miejskim kronikarzem.
Pięderko, to mój mąż ma muzeum, które już trwa od lat, ale swoje zbiory gromadzi już bardzo, bardzo długo, od 40 lat.
Halina, żona Jerzego.
Tutaj się znajdują antyki, które są jeszcze po rodzicach męża. Komoda, kredens, są organy, które mąż zakupił. Nawet nie wiedziałam. Przyjechałam z pracy, patrzę, stoją jedne. Dobrze. Przyjeżdżam za tydzień, patrzę, następne stoją. Ja mówię, ile jeszcze będziesz miał? Mówi, no już nic. Przyjeżdżam i znowuż następne.
Takie organy, które kolega gdzieś tam z jakiejś piwnicy wyciągnął, no i przyjechał. Eksponat jest, to jest 1800 któryś rok, bo tam są z tyłu te tabliczki. Mówi, no to tam za jakieś pieniądze się domówiliśmy. No i to gra, tylko trzeba, kiedyś nie było prądu, bo to były kościelne organy chyba. Trzeba było tutaj na tych miechach nogami później tylko odpowiednie dźwięki wyciągać tutaj i pogrywać. Ja mówię, tu jestem dalej niemuzykalny, muzykę słuchać lubię, ale nie lubię jej grać.
Jerzy Kuźmicz jest postacią szczególną, ponieważ patrzę na niego przez dwa pryzmaty. Przez pryzmat wolontariusza Fundacji Serce na Dłoni i przez pryzmat osoby, która gromadzi pamiątki o Skwierzynie, o najciekawszych wydarzeniach tej Skwierzyny. I patrzę wtedy na niego jak na osobę, która ocala pamięć i ocala historię od zapomnienia.
Ewa Zdrowowicz-Kulik, przyjaciółka rodziny Kuźmiczów.
Jako wolontariusz jest bardzo aktywny, jest dyspozycyjny, jest świetnie zorganizowany, zawsze na niego można liczyć. A jeżeli chodzi o jego pasję, osoby zbierającej różne najciekawsze dowody, pamiątki, dokumenty, eksponaty, to co zobaczyłam w jego prywatnym muzeum, które wielokrotnie odwiedzam, bo nie sposób po pierwszym razie zapamiętać wszystko, co tam jest, to jestem pod wrażeniem, bo sięga tak daleko, sięga korzeni własnej rodziny, zresztą już zacnej rodziny i bardzo zasłużonej dla tej społeczności skwierzyńskiej, jego ojca, jego mamy, no a potem gromadzi już dowody swojego własnego życia i życia swoich rówieśników. I to wszystko ocalił od zapomnienia.
To jest bardzo uczciwy, porządny człowiek.
Pułkownik Eugeniusz Oprządek, przyjaciel Jerzego.
Ma tą słabość swoją, że zbiera co tylko może, pracuje dla dobra miasta, dla dobra społeczności. Jednocześnie cenię go jako żołnierza, ponieważ jesteśmy obaj wojskowymi. Pan Jerzy Kuźmicz kończył szkołę podoficerską w Nysie, a później pracował, służył w wojsku w Gorzowie Wielkopolskim. A ja też jestem żołnierzem i też tutaj jestem związany ze Skwierzyną, ponieważ tutaj byłem kiedyś dowódcą. I w związku z tym nasze układy tak się ułożyły, że się po prostu przyjaźnimy i wspieramy wszystko, co się dzieje, dobra sprawy.
Ja jestem pełna podziwu, pasji, zaangażowaniu i w ogóle tej kolekcji. Jak pierwszy raz tutaj przyszłam, to po prostu nie mogłam z wrażenia, ile tutaj jest zgromadzonych tych eksponatów, informacji, gazet, broszur. To taka historia Skwierzyny od zarania, od czasów takich, no nie wiem, z którego to roku pierwsze informacje są, ale od dawien dawna.
Danuta Brama, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej imienia Władysława Jagiełły w Skwierzynie.
I zresztą znając pana Jurka, bo znam, my tutaj mieszkam też od urodzenia w tym mieście, to pan Jurek to człowiek z duszą, który na każdej imprezie jest obecny, każdą imprezę fotografuje, naszą lokalną i w jakiś sposób stara się po tej imprezie to napisać artykuł, to zrobić zdjęcia, to gdzieś umieścić swoje informacje, więc to taki jakby, można powiedzieć, fotoreporter Skwierzyny od zawsze. To, co tutaj widać, to wszystko, dużo czasu na pewno panu Jurkowi zajęło. Jest to tak wyeksponowane, że dla mnie to jest takie mini Skwierzynne muzeum.
Rodzice przyjechali w 1947 roku tutaj za namową rodziny, która wcześniej tu już przyjechała. Ojciec wyjeżdżając z Rzeszowa, bo tam był nauczycielem, tutaj dostał skierowanie do pracy jako nauczyciel do Sokoli Dąbrowej. Przyjeżdżając tutaj ze swoim dobytkiem, z mamą i z starszym bratem Mieczysławem, nie pojechał tam jako nauczyciel do tej wskazanej szkoły, do Sokoli Dąbrowej, tylko został w Skierzynie i tutaj dali mu tam jakieś mieszkanie, gdzieś tu sobie wybrał, bo tutaj w zasadzie chyba w 5 miejscach rodzice mieszkali, nim się na stałe osiedlili w 1955 roku przy ulicy Międzyrzeckiej między dwoma cmentarzami ewangelickim i żydowskim, w tym Kirkucie słynnym, jeden z niewielu w kraju takich cmentarzy, które tam się... Ja wychowywałem od 1955 roku, bo ja się urodziłem w miejscu, gdzie rodzice mieszkali przed ostatnim, jakby to lokum było. To było przedszkole przy ulicy Jagieły, koło kościoła w centrum miasta. Tam rodzice na pierwszym piętrze zamieszkiwali właśnie. I ja tam się urodziłem jako drugi z rodzeństwa po bracie. No i w 1955 roku urodziła się siostra Alicja. Też jeszcze tam i później się rodzice w październiku przeprowadzili na ulicę Międzyrzecką, a ojciec właśnie, jak przyjeżdżałem tutaj w 1947 roku, to zaraz włączył się w wir pracy w Radzie Powiatowej i takie uzdolnienia miał manualno-artystyczne, bo grał na mandolinie i włączył się tutaj. I w 1947 roku powstał zespół Ludowy Pieśni i Tańca, gdzie skupiał skwierzyńską młodzież i ludzi, którzy z wolnym czasem, który mieli po pracy, właśnie tak go tam wykorzystywali, bo w tamtych latach to jeszcze nie było ani telewizji, radio było i to nie każde radio miało, bo radia wtedy były otrzymywane w jakiś sposób w nagrodę za jakąś tam pracę. Takie to były początki tej nowej rzeczywistości po wygranej wojnie. Tak się tutaj na tych ziemiach zachodnich to życie pomału układało.
A tu się znajduje cała historia mojego męża. Jego zdjęcia, tak, właściwie od żłobka aż do dnia dzisiejszego, 37 lat temu. Czym mnie ujął? Był bardzo grzeczny, był bardzo kulturalny, przystojny facet. On już gromadził jeszcze, jak był kawalerem, miał bardzo dużo właśnie tych zbiorów, te zdjęcia. Przecież te zdjęcia to są 60 lat temu w takim żłobku, jak tutaj widzi pani. I on to wszystko przetrzymał. Nie wiem, ja tyle zdjęć nie mam od żłobka na przykład, tak jak on.
Chcielibyśmy my jako szkoła, żeby po prostu i nasi uczniowie tutaj odwiedzać mogli to miejsce. Współpracujemy z szkołą niemiecką. Mieliśmy taką możliwość rozmawiania z panem Jurkiem, żeby i nasi goście, czyli uczniowie z Niemiec, mogli zobaczyć tą historię naszego miasta, tak starą, ale tak na żywo w formie tych obrazów, pamiątek, zdjęć z dawien dawna i tych teraz, bo widzę, że też są współczesne eksponaty na bieżąco dokładane, czyli to taka żywa historia dzieje się nadal od zarania do teraz.
Tą pasję to powiem, że po dokumentach, które rodzice przyjechali i ojciec ma całą dokumentację tutaj obok w szafie, mogę wyciągnąć. Coś nie, chyba to. O, to jest ta teczka, która po części, ale to jest, to mówi o sprawach rodowych Kuźmiczów od roku 1980, gdzie taki Francuz szukał swoich korzeni, jak jego dziad szedł na wojnę z Napoleonem na Rosję i tam przegrali, to cofali się i gdzieś tutaj właśnie Kośmik Francuz tutaj tam zostawił swoje jakieś rodzinne korzenie i Francuz chciał dowiedzieć się bliższe, skąd jego pochodzenie. I tu jest też cała dokumentacja, bo ojciec jak w 80 roku był pierwszy zjazd w Warszawie, to był w tej Radzie Rodowej, gdzie był takim kronikarzem i to wszystko ci poszczególnych odłamów Kuźmiczów, a to było 1000 przeszło nas, ludzi, którzy tutaj przesyłali te swoje informacje i tutaj pewna historia jest, która jest tylko w skoroszytach, ale może kiedyś mi się uda ją całą jakoś w całość spiąć i usystematyzować, żeby to ujrzało światło dzienne i wyszło z tej skromnej szafy. Przez apel w 1978 roku w prasie centralnej i tutaj był taki doktor Kuczyński w Warszawie, który tam się zajmował heraldyką. On po tych informacjach szuka swoich korzeni po nazwisku, po Kuźmicz. Tata wziął, odpisał na tą informację, no i tam wtedy nawiązał się ten kontakt. Z tego stworzyło się takie, on chciałby taki zrobić zjazd, no to ten zjazd zrobił w Warszawie, później był dwa razy w Lublinie, później w latach 90. na dwustulecie tego pradziada tam we Francji, gdzie było takie odsłonięcie takiej tablicy pamiątkowej, kto tam ewentualnie miał trochę możliwości finansowe. Była nas grupa, poleciała wtedy z Okęcia, z Warszawy, chyba z 50 osób na takie to spotkanie tam tygodniowe do Francji, gdzie byliśmy w Paryżu 3 dni i w paru innych miejscowościach obok tam goszczeni i pokazywali nam francuskie ziemię i miasta.
Jerzy bardzo piękne zdjęcia robi.
Mieczysław Kulik, przyjaciel rodziny Kuźmiczów.
I właściwie jest zawsze taki, można powiedzieć, centrum jakichś działań, które są na terenie Skwierzyny. Także oglądając jego zdjęcia, można powiedzieć, że są bardzo ciekawe, inspirujące. I nie tylko te zdjęcia, ale on filmy też robi. I to pokazuje, jak ta Skwierzyna się przeobraża. I są piękne miejsca i są również takie trochę może zaniedbane. To dzika przyroda, to dzikie miejsca, a Skwierzyna jest tutaj u zbiegu dwóch rzek, jakim jest Warta i Obra, i ta przyroda jest zawsze ciekawa i ładna. To, co widzimy na tych zdjęciach tutaj, na tej jego zbiorach, ale również jeszcze w jego szufladach, czekają na pokazanie, na miejsce, gdzie można by eksponować te zdjęcia, no naprawdę można jemu tylko przyklasnąć, można jemu tylko pogratulować i życzyć, żeby jeszcze długie lata te rzeczy zbierał, a to, co już ma uzbierane, żeby można było wyeksponować.
Tu jest taki kącik, jest poświęcony rodzicom i tutaj był absolwentem w Lwowie, tutaj na tym zdjęciu jest tutaj nieopisane, ale to jest zaznaczony. No i tutaj jego taka krótka historia, jak na kontrabasie gdzieś tam przygrywał, tutaj zespół tańczący, lista pierwsza założycielska zespołu tego pieśni i tańca tutaj z nazwiskami, z ich podpisami i te kontakty, tutaj widać ten radar rodziny Kuźmiczów, tutaj właśnie ten Kośmik Francuz tutaj jako tego, tu jest Bolesław Kuźmicz, tu jest Wiesław Kuźmicz, no i tu pozostali Kuźmiczowie. I tutaj ojciec był konikarzem, a tu brat też był w tej radzie. To ojciec, jak był pracownikiem powiatowej rady, to założył w tym czasie taki zespół mandolinistów, gdzie nawet w wycinkach gazetowych znalazłem to w prasie. Wieczorami gdzieś tam, jak ludzie przechodzili koło powiatowej rady, to rozmiewał dźwięk grających na tych mandolinach pracowników, którzy tam sobie gdzieś tam po tych strunach piórkiem czy czymś tam jakieś dźwięki wydobywali i grali sobie. Gdzieś czasami nam przy uroczystościach rodzinnych, czy takich tych świątecznych, jak wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, to zawsze nam coś tam tutaj próbował grać. No ja tutaj w zasadzie jestem anty, bo mi słoń chyba na ucho nadepnął i nie mam słuchu ani umiejętności grania. Jakoś nie przejąłem tego. No ale takie dźwięki tutaj sobie można na tym było piękne wydobywać. Jak ktoś no, jest bardzo muzykalny, no to mandolina jest też bardzo pięknym instrumentem.
Jerzy Kuźmicz zamierza kontynuować swoją pasję jeszcze przez wiele lat.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Żagańskie Stowarzyszenie Amazonek powołała do życia Lilianna Kurek. Stowarzyszenie to w przyszłym roku będzie obchodziło swój okrągły jubileusz.
Będzie to 20 lat naszej pracy, ciężkiej, mozolnej pracy, bo kiedy niedawno zaczęłam analizować to, co się działo, no to rzeczywiście był ogrom wielki, to były wielkie przełamania lodu emocjonalnego każdej z nas, jak również wpisanie się w piękny krajobraz naszej społeczności lokalnej.
20 lat temu temat chorób, szczególnie nowotworowych, był tematem tabu, a już na pewno kobiety po mastektomii nie bardzo chciały opowiadać o swoich historiach. Teraz jest zupełnie inaczej. Pani jest założycielką tego stowarzyszenia. Dlaczego postanowiła pani skupić wokół siebie kobiety, które pokonały raka piersi?
Kiedy zachorowałam rzeczywiście 22 lata temu, miałam wiele pytań w stosunku do siebie, w stosunku do innych i tak naprawdę to mało osób mogło mi odpowiedzieć na moje zagadnienia. No jednak wspomagałam się klubem zielonogórskim, wstąpiłam do klubu zielonogórskich Amazonek i szybko, bo po roku już zaczęłam z nimi pracować dla innych, czyli była to praca taka społeczna, jeżdżąc po mniejszych miejscowościach, organizując profilaktykę raka piersi. I wtedy to pomyślałam, że właściwie w żeganiu też chciałabym zrobić coś takiego, bo na pewno nie jestem sama. I tak zorganizowałam w żeganiu właśnie spotkanie dla kobiet zdrowych. Chciałam pokazać im, czym jest zapobieganie raka piersi, jak można przeprowadzać sobie samo badanie piersi, pomijając te trudy dojścia do lekarzy, do aparatów. Właśnie, że można byłoby samemu w pierwszym etapie rozpoznać to, co ewentualnie miałoby się wydarzyć. No i tak spotkałam na swojej drodze podczas zorganizowanej prezentacji profilaktyki raka piersi kobiety także po mastektomii. Ku mojemu zdziwieniu na spotkanie przyszło chyba 5 pań właśnie po operacji z takim samym przejściem i przeżyciem jak ja. Przyszła chyba jedna zainteresowana kobieta, zainteresowana problemem, ale to też chyba problem nie dotyczył jej, tylko jej rodziny. No i tak zaczęłyśmy z koleżankami, które były również po tej chorobie, co ja, myśleć o tym, że może to u nas zorganizujemy właśnie takie stowarzyszenie i będziemy działać na rzecz naszej lokalnej społeczności. No i tak to się zaczęło 20 lat temu, w 1999 roku.
Teraz już możemy powiedzieć o bardzo aktywnej działalności Amazonek, bo Amazonki rzeczywiście włączają się nie tylko w tę pracę profilaktyczną, ale również wolontariacką na szeroką skalę.
Tak, tak. Amazonki jest to bardzo prężnie działający ruch na terenie całej Polski. Jesteśmy podzielone na Unię. Naszą wspierającą organizacją jest Federacja Stowarzyszenia Amazonki, która obecnie mieści się w Poznaniu. Należymy również do Reach to Recovery, jest to ruch międzynarodowy i rzeczywiście pracujemy na dużą skalę jako wolontariuszki. Kobiety są wspierane przez psychologa, organizowane właśnie spotkania w federacji, które mają na celu nauczyć wolontariuszki, jak postępować z osobami, do których chciałybyśmy dojść, którym chciałybyśmy przekazać takie informacje, których same kiedyś wcześniej nie otrzymałyśmy. I to jest taka właśnie praca z podziękowaniem za to, że nam się udało i chcemy oddać to innym. To na tym właśnie ten wolontariat polega, że wspieramy kobiety po chorobie, tym, że myśmy przeżyły, że jest to 20 lat, 22 lata, 15 lat, bo tak kobiety, każda kiedy próbuje zaczynać z kobietą, ze świeżym spotkaniem się z chorobą, to opowiada właśnie o sobie wstępnie, żeby pokazać, że ty też możesz, zobacz, ja przeżyłam, dobrze wyglądam i tobie też się uda.
Prowadzą również panie szeroką działalność profilaktyczną, przede wszystkim zachęcając do badań mamograficznych, które są dla dużej grupy kobiet, dużej grupy wiekowej kobiet, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I w województwie lubuskim mamy całkiem niezłe wyniki. Ale pewnie można by było jeszcze więcej kobiet zachęcić do mamografii.
Tak, tak, oczywiście. Wyniki są świetne. Porównywałam z wynikami któregoś czasu, z wynikami z lat 90., w 87., kiedy to sama przystąpiłam do stowarzyszenia i zaczęłyśmy organizować takie badania mamograficzne. To na 100 badań mamograficznych, które udało nam się zorganizować, na badaniu pojawiło się powiedzmy 15 osób. Na dzień dzisiejszy, kiedy te badania są organizowane, niestety okazuje się, że miejsc jest brak, że kobiety dzwonią, kiedy będzie następnym razem. Ale do czego chciałam też nawiązać? Do tego, że oprócz tych badań mamograficznych, które organizowane są przez NFZ, które refundowane są przez NFZ, czyli te badania screeningowe dla osób od 50 do 69 roku, my organizujemy również takie badania dla kobiet sprzed tak zwanego przedziału, czyli od 35 roku życia, bo wtedy można sobie wykonać pierwsze badanie mamograficzne. I na takie badania pozyskujemy fundusze od naszych włodarzy, którzy bardzo chętnie włączają się w nasze akcje. I tu też była duża skala taka porównawcza, gdzie paręnaście lat temu, bo 15 bodajże, były pierwsze badania takie przeprowadzone dla kobiet sprzed tak zwanego przedziału, czyli 35 i wyżej, z terenu oczywiście naszego miasta. z naszego powiatu, to też okazywało się, że na takie badania przychodziło 20 osób, 30 osób, z czego rzeczywiście były wyłonione też kobiety, które okazało się, że są chore. Na dzień dzisiejszy, czy 3 lata temu, kiedy były organizowane takie badania, czy 5 lat temu, no to rzeczywiście jest duża różnica, że tych miejsc brak. Brak jest funduszy, o które zawsze prosimy naszych włodarzy. Przydałoby się skądś pozyskiwać takie pieniążki, albo po prostu ja miałabym takie pobożne życzenie, żeby NFZ właśnie zmienił ten przedział wiekowy tych badań mamograficznych i nie zawężał tych badań do wieku 50-69, tylko właśnie rozszerzył, tak jak to już można robić badania od 35 roku życia, więc żeby te badania były rozszerzone, bo rzeczywiście jest bardzo duży odsetek zachorowań już w przedziale kobiet młodych.
Pani doświadczenia związane z chorobą i z działalnością społeczną na rzecz Amazonek sprawiły, że swoją pracę doktorską poświęciła pani właśnie Amazonkom. Jaki jest cel tej pracy?
Rzeczywiście moja długa droga, którą przebrnęłam w Amazonkach, na niwie Amazonek, spowodowała, że będąc po resocjalizacji, niestety nie skupiłam się na badaniach w tamtym kierunku, jednak z tyłu głowy zawsze miałam Amazonki i to wśród Amazonek wyrosłam i na tym polu działania chciałabym pokazać, jak rzeczywiście kobiety funkcjonują, jak kluby wsparcia pomagają się kobietom rozwijać, pomagają dochodzić do sprawności psychofizycznych. I chciałabym w swojej pracy, w której nawiązuję do aktywności twórczej Amazonek, pokazać, że one nie, kolokwialnie w cudzysłowie, nie siedzą w domu, załamując się całkowicie. One rzeczywiście robią bardzo wiele dla siebie, ale także i dla otoczenia, bo to, co robią dla siebie, to fakty pisania. One przelewają tą swoją traumę, ten swój ból na papier, ale nie tylko ból, bo piszą o różnych uczuciach, w różnym obrębie, ale też dają możliwość właśnie przeczytania innym osobom tego, co przeszły w trakcie choroby, nie zapominając o tym, że jednak życie jest najważniejsze.
Wyobrażam sobie, że z okazji tego jubileuszu będą jakieś szczególne uroczystości w przyszłym roku. Czy już z tego miejsca dzisiaj możemy coś powiedzieć i zaprosić kogoś, zachęcić do współpracy?
Tak, tak, oczywiście. Bardzo bym prosiła wszystkich i zachęcam do przekazania właśnie w tym roku, chociaż w tym jednym roku, tym naszym jubileuszowym, 1% na nasze stowarzyszenie. Można wejść na stronę Żagańskie Stowarzyszenie Amazonek i tam jest wskazany KRS, pod którym można przekazać 1%, ponieważ chciałybyśmy w tym jubileuszu zostawić po sobie bardzo fajne historyczne wspomnienie, jakim będzie książka, wydanie książki. Jako że ostatnio na gali premierowej książki pani Aleksandry Sołtysiak, której celem było wydanie książki wspomnień Amazonek, życia Amazonek, przeanalizowałam sobie fakty takiej wielkiej pracy, mozolnej naszej pracy i pomyślałam, że jednak trzeba to przelać gdzieś właśnie na papier, żeby zostawić po sobie, no nie, ja nie myślę tylko o sobie, bo ja będę miała swoją książkę, myślę, po doktoracie, ale tutaj chciałabym nawiązać do pracy Amazonek, do ich ciężkiej, wspólnej pracy, w której tworzyły klub, gdzie przedzierały się przez te 20 lat, a nie było łatwo, bo zmieniałyśmy kilkakrotnie siedzibę, organizowałyśmy bardzo dużo marszy, różnych imprez, którymi wpisałyśmy się właśnie w te nasze dziedzictwo kulturowe. I tą książką chciałybyśmy właśnie to 20-lecie uczcić.
Mówiła Liliana Kurek, prezeska Żagańskiego Stowarzyszenia Amazonek. Spotkam się z Państwem za tydzień o tej samej porze. Już dzisiaj zapraszam. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.